Zmęczeni? To dobrze. Jak zmęczeni, to dobrze. Jak nie zmęczeni, to niedobrze. Działamy, nie poddajemy się. Oddajemy Panu Bogu nasze trudy. Dzisiaj trzeci dzień naszych spotkań rekolekcyjnych. W Piśmie Świętym trzeci dzień jest bardzo ważny, bo trzeci dzień jest zawsze dniem działania Pana Boga. Dwa dni próby i potem trzeci dzień działania Boga. Dlatego Chrystus zmartwychwstaje trzeciego dnia po doświadczeniu męki, Szeolu, trzeciego dnia działanie Boga, Jego wielkie zmartwychwstanie. I rzeczywiście ten dzisiejszy dzień jest ważny w rekolekcjach, ponieważ jest to dzień spowiedzi świętej. Spowiedzi świętej, czyli działania Boga we wnętrzu naszych serc. Spowiedź święta, która nie tyle odpuszcza grzechy, dzisiaj przepiękne jest to czytanie proroka Izajasza, mówiące o tym grzechach jak szkarłat, które zostaną wybielone ponad śnieg. Co także jej spotkanie z Chrystusem lekarzem, który dotyka i leczy. I każdy ma czas swojego uleczenia. Dzisiaj mówiłem o historii. To, że jesteśmy tacy, a nie inni, żeby siebie zrozumieć, trzeba zrozumieć siebie przez pryzmat naszej historii, pewnych zranień, które gdzieś w sobie niesiemy. Nie tylko zranień, ogromu dobra, które doświadczyliśmy. Ale jeżeli chodzi o grzech, to zawsze to zranienie później gdzieś wraca i w nas pracuje, odzywa się i sprawia, że gdzieś borykamy się z różnymi trudnościami, z wadami, złymi przyzwyczajeniami, nałogami. Mamy tendencję do tych nałogów. To wszystko ma swoje zakorzenienie w przeszłości. Dlatego w spowiedzi świętej oddajemy Panu Bogu tę przeszłość z tą ufnością, że Pan Bóg wie, kiedy nas uleczyć. Nie wymagajmy od Pana Boga, żeby nas natychmiast uleczył. To jest też wielka tajemnica. O tej tajemnicy w pierwszym dniu mówiliśmy, że Pan Bóg ma swój czas uzdrowienia. Święty Paweł i ten oścień, który go policzkował, jest bardzo wymowny. On mi bardzo dużo pociechy przynosi. Kiedy ja myślę, że święty Paweł miał jakiś problem, z którym nie mógł sobie poradzić, to dopiero ja, który żadnym apostołem narodów nie jestem, ani nie zamierzam być, bo gdzie mnie tam do świętego Pawła, skromnym głosicielem Słowa Bożego i to, żebym wytrwał wierności Jemu. Bo wszystko się zdarzyć może, no wszyscy jesteśmy słabi. Proszę was o modlitwę za mnie, a będę modlić się za was. Jesteśmy silni mocą Chrystusową. Dlatego każdy ma swój czas. Kobieta cierpiąca na krwotok, ta pochylona kobieta, czy w końcu ten paralityk leżący aż 40 lat, bo nie miał się kto nim zająć, żeby go do sadzawki wprowadzić. I nagle ni stąd zowąd przychodzi dzień, kiedy przechodzi Pan Jezus i mówi, jesteś wolny. Dlaczego tyle? Nie wiem, to jest tajemnica. Może ktoś z was się zniechęca w tym walczeniu o wolność. Nie zniechęcajcie się. Pan Bóg się nie brzydzi człowiekiem, który walczy. Wręcz przeciwnie, podziwia człowieka, który walczy i się zmaga. List do Hebrajczyków będzie dodawać odwagi, odwagi. Nie bójcie się jeszcze, nie zmagaliście się do rozlewu krwi. Więc to jest walka na śmierć i życie. Ale stawka jest duża. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kocham ten fragment Apokalipsy, kiedy wchodzą do nieba święci, wtedy starcy pytają się, a ci to kto są? Skąd oni przybyli? Nie? Zdziwieni. I wtedy głos mówi, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Opłukali swoje szaty i we krwi baranka je wybielili. To nikt inny, to my. To ci, którzy przychodzimy z wielkiego ucisku. Może wspólnota Janowa tutaj myślała o ucisku takim dosłownym, prześladowaniu, wydawaniu tych biednych ludzi. My przychodzimy z wielkiego ucisku duchowego, to jest inne pole walki. Ale świętość ma swoją cenę tego zmagania. Pamiętajmy, Ewangelia to dobra nowina z pola walki. To właśnie na tej spowiedzi rekolekcyjnej my wpuszczamy to Boże Słowo, które mówi, niech się stanie światłość. I tam zaczyna się dziać ten sąd. Światłość przychodzi także do naszego wnętrza i polaryzuje to wnętrze, oddziela to, co dobre, od tego, co złe. Czasami może w obliczu tej światłości stajemy i czujemy się podzieleni wewnętrznie. Są jakieś obszary, które jeszcze są w tej ciemności, nie chcemy ich Panu Bogu oddać. Nie bójmy się, otwórzmy, wprowadźmy tę światłość. Przez to kształtujemy to, co pomoże nam później powstrzymywać nasze życie przed chaosem. I to jest właśnie temat drugiego dnia stworzenia. Bo autor natchniony pisze tak o drugim dniu stworzenia. A potem Bóg rzekł, niech powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy się tak stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Stworzenie sklepienia niebieskiego. Dziwne to troszeczkę ten tekst dla nas, niezrozumiały. Jakieś wody górne od wód dolnych, jakieś sklepienie między... Co to, o jakie rozdzielenie chodzi? Autor natchniony pisze, mając swoją wizję świata. Pismo natchnione mówi, prawdy jest nieomylne w sprawach dotyczących wiary, zbawienia, naszej drogi do Boga, ale nie wizji świata. Tutaj autor pisze i opisuje ten świat, jak go zna. Nie jest z natchnienia Bożym wybitnym astronomem czy geografem. Oni wyobrażali sobie przecież, że Ziemia jest płaska, jak dysk pływa w wielkim wszechoceanie, który ją zalewa, oblewa dookoła. I zanim Bóg zacznie tworzyć to porządek, porządkować ten chaos na ziemi i wprowadzi w tą harmonię człowieka, ma potrzebę przestrzeni dla tego człowieka. Przestrzeni wolnej od chaosu i tworzy sklepienie niebieskie. Coś w rodzaju, wyobrażali sobie, kopuły takiej. Tak jak w cukierni czasami są pączki przykryte, nie? Żeby muchy po nich nie latały. To taka kopuła, która sprawia, że zaczyna oddzielać te wielkie wody wszechoceanu od ziemi i morza, który jest na ziemi. Potem wyłoni z tego ląd, znowu oddzieli jedno od drugiego. Ten firmament, to sklepienie, jest więc symbolem opanowania chaosu, oceanu chaosu, żeby stworzyć przestrzeń dla człowieka. To zaś koresponduje z wyobrażeniami starożytnych. Niebo błękitne, niebieskie, no musi tam być woda, bo przecież ocean jest błękitny, niebieski. Czasami kapie stamtąd, czyli może to sklepienie przepuszcza tę wodę, czyli tam musi być morze, nie? Jeżeli Bóg weźmie to sklepienie, to może wróci, zaleje i zniszczy wszystko. Zresztą tak jest przedstawiony opis potopu, że Bóg usuwa to sklepienie, pozwala tym wodom chaosu z powrotem wrócić, żeby dokonały zniszczenia i potem nowego odbudowania ziemi. Potop to historia nowego stworzenia. Z czym porównać to sklepienie? Zapewne autor natchniony nie miał na myśli metafory tego sklepienia jako sumienia, ale tu się kusi mówić o takim jakimś sensie duchowym tego sklepienia. To, co broni nas przed chaosem, to jest sumienie. Każdy z nas ma sumienie. Jest to naturalna, wrodzona każdemu człowiekowi zdolność umysłu do rozróżniania pomiędzy dobrem i złem, osądu. Mówimy o tak zwanym prawie naturalnym. Każdy z nas ma wrodzone prawo naturalne, czyli naturalną zdolność rozróżniania między tym, co dobre, a co złe. Po to, żeby dobro czynić, a zła unikać. Prosta zasada. Właściwie to nie ma żadnej innej zasady moralnej. Jedna jedyna. Dobro czynić, zła unikać. Tylko żeby to takie łatwe było, nie? Dobro czynić, zła unikać. Zaniedbanie w dobrym jest też grzechem, nie? Nie tylko czynienie zła. Dobro czynić, zła unikać. Sumienie tego ma pilnować. I w tym świecie, w którym rzeczywiście ten chaos się wdziera, ten wszechocean chce nas zalać, musimy mieć dobrze ukształtowane to sumienie, które stanie się dla nas czym? Swoistego rodzaju przewodnikiem, mieczem, światłem pomagającym nam odróżnić dobro od zła. Nie każde sumienie, bo ktoś może powiedzieć, mnie sumienie nic nie wyrzuca. Dlaczego? Bo usunął czy znieczulił to sumienie w sobie zupełnie. Święty Paweł mówi w jednym z swoich listów tak, sumienie nie wyrzuca mi nic złego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Nie? Jeszcze mnie to nie usprawiedliwia. Sumienie, i można się kierować sumieniem, jeżeli ono jest dobrze uformowane, dobrze ukształtowane. Czyli jak ukształtowane? Na wzór myśli Jezusa Chrystusa. To, co mówiliśmy ostatnio, zmysł chrześcijański, mieć zmysł chrześcijański, instynkt chrześcijański, patrzeć oczami Chrystusa, nauczyć się Chrystusa. To naukę Chrystusa, doświadczenie Chrystusa przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. Apostołowie nie tylko słowa, nie tylko nauka, Jezus jako całość doświadczyli, ten depozyt nam przekazali. Jakie jest nasze zadanie? Przekazać ten depozyt dalej. Przekazać doświadczenie Chrystusa następnym pokoleniom, czyli ukształtować w nich zmysł chrześcijański, ukształtować w nim prawe, dobre sumienie, żeby mogli kontynuować misję Chrystusa w świecie. Czuwa nad tym Duch Święty, spokojnie. Kościół wierzy, że ogół wiernych nigdy w prawdzie nie zbłądzi. Jako Kościół, jako wszyscy wierzący, mamy nieomylność, asystencję Ducha Świętego, która czuwa nad prawością tego sumienia. Ale każdy z nas zobowiązany jest do kształtowania tego sumienia. To sumienie kształtuje się nigdzie indziej, jak w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Tutaj zaczyna się kształtować. A trzeba uważać, bo rzeczywiście to sumienie może być zniekształcone. I mamy takie dwa poważne wypaczenia sumienia. Pierwsze wypaczenie sumienia to jest tak zwane sumienie szerokie. To jest takie sumienie, przez które wszystko przejdzie. Wszystko przepuści. Czasami skoncentruje się na jednej drobnostce. Komara przecedzi, a wielbłąda połknie. To tak jak z tym sumieniem, jak w tym dowcipie z Bacą, nie? Który na złość swojej żonie mówi: ty widzisz, ja cię teraz na złość tobie pójdę do domu publicznego i cię zdradzę. I tak się pakuje przy niej, nie? Ona się mówi: a po co tę książeczkę do nabożeństwa bierzesz? Bo jak będzie tam fajnie, to się do niedzieli zatrzymam, nie? Czyli czasami takie chrześcijaństwo może być, nie? Na szczególe się gdzieś akcentujemy, skupiamy, a przepuszczamy rzeczy bardzo ważne. To jest pokusa na przykład aktywizmu, nie? Dobre, mogę na przykład służyć ubogim, cały się oddaję, idę, służę ubogim, prawda, działam, zupełnie zapominając o swoim rozwoju duchowym. Za chwilę jestem wypalony dętka, nic ze mnie nie ma do pozbierania. To może być aktywizm pracy. Jestem ojcem rodziny, matką rodziny, muszę pracować, zapewnić byt, bo dziecko musi mieć to, tam. To są wszystko rzeczy dobre, ale idąc za tym wszystkim, zatracam totalnie relacje. Potem za parę lat wszystko jest, a dzieci nie ma, bo poszły w świat i mnie zostawiły, nie chcą mnie, bo nie mają ze mną więzi. To może być aktywizm działania w grupach duszpasterskich, prawda? No czasami bywa tak, że ktoś, matka, ojciec są tak gdzieś zaangażowani w działalność charyzmatyczną, czy jakąś inną, czy duszpasterską, że nagle zupełnie zapominają o swojej rodzinie, nie? I potem matka jest pierwsza w kościele, ostatnia w domu, nie? Wszyscy głodni chodzą zaniedbani, czy ojciec, no i zaniedbują swoje gdzieś powołanie. Niby czynią dobro. Czasami diabeł kusi mniejszym dobrem albo przybiera postać anioła światłości. Pamiętajmy o tym. Święty Paweł to mówi. Rozeznawajcie duchy, które przychodzą do was, i potem mówi: czasami zły duch przybiera postać anioła światłości. Tu jest potrzebny ten zmysł chrześcijański, że czuć coś nie tak. Wygląda to na fajne, dobre, ale coś tu nie tak. Coś tam nie ma chrześcijańskiego. Gdzie ja to odczuwam? Na przykład niektóre akcje charytatywne, nie? Oj, pomagamy, wszystko, tu rozreklamowanie, wszędzie nas pełno, w internecie. Ale jak to pogodzić z tym, niech nie wie twoja prawa ręka, co robi lewa, nie? A tutaj akcja, zdjęcia, rozdajemy paczki, prawda, wkładamy, cyk, 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 cyk. No niby dobre, no niby się propaguje dobro, ale czy to jest tak do końca ewangeliczne, no? No gdzie to? Gdzie ta ręka, która ma nic nie wiedzieć, lewa, co robi prawa? A Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościsz, nie? Namaść sobie głowę. Nie trąb przed sobą. A Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Święty Józef jest genialnym człowiekiem. Genialnym człowiekiem. w cichości. Człowiek sprawiedliwy. Słowo sprawiedliwy, czyli mający dobre sumienie, znający prawo, ducha prawa. Kiedy przychodzi Matka Boża, mówi o tym, że jest brzemienna. Stawia mu pytanie do rozwiązania. Ale człowiek sprawiedliwy mówi, zrobić dochodzenie, czy z miłości dla niej oddalić ją? Będzie lepsze oddalić przykazanie miłości. On świetnie wie, co robić. I potem dopiero anioł Boży przychodzi i mu tłumaczy. Człowiek, który przeszedł całe swoje życie w milczeniu i cichości. Co on mówił? Nie wiemy. A wielka postać, opiekun Syna Bożego. W tym dzisiejszym świecie rozkrzykczanym, gdzie wjeżdża się kamerą wszędzie, nie rozdaje się bułki ubogim, filmując, nie? Tak, patrzcie, co z nimi święci błogosławieni, nie? Coś mi się tu gryzie, no. Ja nie wiem, nie chcę sądzić, nie osądzam, ale Ewangelia, nie? Ewangelia, czy to do końca tak jest, nie? Wielkie happeningi, ratowanie środowiska, inne rzeczy, no niby dobre wszystko, ale czy zapomina się w tym o czymś ważniejszym. Stąd mówimy o tym ekologizmie też całym. I potem oczywiście, no co on wymyśla, prawda, tak, mówi o jakimś ekologizmie, już w ogóle mu się na głowę rzuciło, ale ma rację, no ma rację. No jeżeli my zwierzęta futerkowe będziemy lepiej traktować od dziecka poczętego, no na litość boską. Gdzieś pomieszanie tych wartości. Drugą skrajnością jest sumienie bardzo skrupulanckie, takie szczegółowe. Ono strasznie potrafi człowieka umęczyć. Kiedy wszystko po kolei wydaje się wielkim grzechem, jakaś myśl, już chyba to jest grzech, do komunii nie mogę iść, człowiek się zadręcza, nie? Gdzieś tam coś przekroczy z 50 km na godzinę na 51, Holender, już złamałem prawo, nie? To takie wychowanie w takim legalizmie. Zaburczało mi w brzuchu w kościele, matko, to już jest grzech wielki, nie daj Boże, że coś innego nie poszło. Ale to są naprawdę, słuchajcie, naprawdę, człowiek dotknięty skrupułami jest naprawdę biedny, bo męczy się okropnie, we wszystkim widzi zło, a to gdzieś wypływa z tego przekonania, no braku przekonania w przykazanie miłości, no ktoś nie odkrył do końca Boga, który jest miłością. Genialny jest list do Hebrajczyków, w którym autor pisze, Chrystus Jezus stał się podobnym do nas we wszystkim, uwaga, we wszystkim z wyjątkiem grzechu. We wszystkim, czyli także i w pokusie, w doświadczeniu słabości ludzkiej natury, z wyjątkiem grzechu. Sama pokusa grzechem nie jest. Ulegnięcie pokusie jest grzechem. Chrystus doświadczył do granic możliwości. Nie przekroczył tej granicy, grzechu nie popełnił. Ale wszystko, co przedtem, tej walki duchowej, do granic możliwości. I potem autor do Hebrajczyków dodaje, dlatego możliwe jest, żeby on był tym sędzią miłosiernym. No tak, bo skoro on zna, był w naszej skórze i wie, co to znaczy być człowiekiem, to nikt nas tak nie rozumie jak Jezus. Masz jakieś zmaganie, Jezus je rozumie. Jest ono ponad twoje siły. Jezus to rozumie. Dlatego, kochani, Jezus się nami nie brzydzi. Wręcz przeciwnie, On nas kocha. Kocha nas, kiedy się zmagamy, kocha nas, kiedy nie domagamy w zmaganiu. Kocha nas, kiedy nie domagamy w zmaganiu. Prawdziwa świętość to niedoskonałość. Prawdziwa świętość to droga ku doskonałości. To walka o tę doskonałość. Z tego będziemy sądzeni. A ktoś, kto nie odkrył przykazania miłości Boga, a miłość Boga i przykazanie miłości Boga ma trzy podmioty, bo przykazanie to mówi o konieczności miłości Boga całym sercem, duszą, umysłem i tak dalej, miłości bliźniego i miłości bliźniego jak siebie samego. Żebym mógł kochać bliźniego dobrze, to muszę najpierw dobrze kochać siebie, bo tak jak kocham siebie, tak mam kochać bliźniego. Czyli miłość samego siebie, dobra miłość samego siebie nie jest grzechem. Dobra miłość samego siebie jest obowiązkiem naszym. niezadręczania się, a więc posiadania cierpliwości do siebie, dystansu do siebie, szanowania siebie, doceniania siebie, choćby nas inni nie doceniali. To jest ta dojrzałość, kiedy my potrafimy sobie uświadomić, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi dla Boga i wyjątkowi dla Boga. To jest pokora. Co to jest pokora? Pokora to jest prawda o samym sobie. Jestem taki. Mam w sobie to dobre i to, ale mam też i to złe. Z tego dobrego się cieszę, nad tym złem ubolewam i to zmieniam. Pycha to brak prawdy o sobie. I pycha może przyjmować podwójną postać. Albo kontemplacji swoich słabości, czyli tak zwanych kompleksów, jak ja do niczego jestem ostatni ze wszystkim, mój Boże, jojda, jak ta przekupa na targu, o Jezu, w ogóle się nic, w ogóle to... Albo samouwielbia, jak jestem wspaniały, po coś innych stworzył, nie? No bywa tak, że ktoś wpada w to samouwielbienie, nie? Krasicki o tym pisał, rzekł szczur do swego rodzeństwa, siedząc na ołtarzu podczas nabożeństwa. W tym, gdy dymem kadzidł zbytecznych się zakrztusił, kot wypadł z boku, porwał i udusił. No genialny tekst. Genialny. To gdzieś nas dotyka. Prawda o sobie. Nie jestem lepszy, kiedy mnie chwalą, nie jestem gorszy, kiedy mnie ganią, ani jedno mnie nie wybija z równowagi, ani drugie, bo jestem sobą, umiłowanym dzieckiem Bożym, które ma całą masę rzeczy dobrych, za które Bogu dziękuję, i pewną ilość rzeczy złych, za które Pana Boga przeprasza i nad którymi pracuję. Mistrzem był tutaj Jan Maria Vianney i podobno kiedyś tak zaczął kazanie, że wyszedł, stanął z dwoma walizkami i mówi tak: kochani wierni, w tej walizce są listy, które mi złorzeczą za moje kazania. Wyciąga drugą rękę. A w tej walizce są listy pochwalne za moje kazania. Wiecie co, ja rzucił to wszystko, a ja i tak będę robił swoje, nie? No genialne. Genialne. Nie liczę się z opinią, jestem wolny od opinii publicznej drugiego. Wiem, kim jestem. Idę, nie, Panie Boże, w szczerości przed to. To jest pokora. To jest pokora. Dlatego nasze sumienie musi być oparte o przekazanie miłości siebie. Prośmy Pana Boga, żeby nas uwolnił czasami od tego skrupulatyzmu, który może nas dotknąć, ale z drugiej strony, żeby nas chronił także przed tym sumieniem szerokim. Trzeba więc dobrze ukształtować to swoje sumienie. To sumienie kształtuje się w spotkaniu z Bogiem. I są to te trzy elementy spotkania z Bogiem bardzo ważne. To jest Eucharystia, to jest spowiedź i to jest modlitwa codzienna. Nie wiem, mówiłem o tym czy nie? Już tyle mówiłem, że wczoraj nie mówiłem o tym. To dobrze, to już tyle tych konferencji, że już mi się miesza co, gdzie jeszcze czasami mi się poplątają kolejności. Więc o co chodzi? To są trzy korzenie, które nas trzymają, nie, w naszym życiu duchowym. Modlitwa codzienna, poranna i wieczorna. Porównanie z akrobatą. Nie? Potrzebujemy mieć odskoczni, żeby przeskoczyć skrzynię i materaca, żeby wylądować. Nie? Poranna i wieczorna modlitwa. Jak się rano nie rozpędzimy, tak grzmotniemy o skrzynię, to amen. Ale jak się rozpędzimy modlitwą rano, wcale niedługą, czasami myślą skierowaną do Pana Boga, która nas poniesie, to możemy robić życiowe piruety. I wieczorem bach na materac w ramiona Pana, żeby mu poopowiadać po całym dniu, co się dokonało. Spowiedź święta, czyli ten element, który uczy nas, spotyka nas z Bogiem, który nam przebacza stale i nieustannie, tu się uczymy miłości Boga. Ja się chyba tutaj najbardziej uczyłem miłości Boga. Przychodząc do spowiedzi, patrząc, że Pan Bóg mnie przyjmuje za każdym razem i bez wyrzutów, na dobrych spowiedników też trafiałem w życiu, którzy mnie przyjmują, akceptują i wtedy są uświadamiam, Boże, jaki Ty jesteś wielki, jak Ty mnie musisz kochać takiego, jakim jestem, w tej mojej nędzy. Dlatego czasami pewne grzechy, które wracają, one potrafią nas nauczyć odkryć miłość Bożą. Potem rozumienie drugiego człowieka przez pryzmat swoich słów. To jest strasznie, bardzo ważne. Kochani, jak wy zobaczycie, jak nie domagacie, jak walczycie, jak wasza natura wami rządzi, zaczniecie rozumieć innych. Starajmy się rozumieć braci, a nie potępiać. Kochajmy grzeszników. Kochajmy ich, bo Chrystus ich kochał i oddał za nich swoje życie. A my mamy go naśladować. Kochajmy, jeszcze raz powtarzam, przepraszam, że drugi raz, ale kochajmy Kościół, czyli tych naszych braci, jakimi są, nieidealnych. Będziesz przygotowywać się do małżeństwa. Ty masz pokochać tę żonę czy tego męża takiego, jakim jest on, nieidealnego. Bo się rozczarujesz. Takiego, jakim on jest. I to jest okres narzeczeństwa. Zadać sobie pytanie, czy ja go kocham takim, jakim on jest. I dlatego ten okres narzeczeństwa musi być przeżyty w trzeźwości, żeby się nie zaślepić, nie wytworzyć sobie pewnego mitu o tym drugim człowieku, nie widzieć go tylko z pewnego pryzmatu. Nie? Dlatego to współżycie przedmałżeńskie jest tak niebezpieczne, bo ja mogę spostrzegać kogoś tylko z tej perspektywy, nie? Patrząc, że życie seksualne, które jest piękne i cudowne, jest jedynym sposobem podejścia do mojej wybranki. A potem przychodzi życie, które to weryfikuje, bo przyjdzie konieczność wstrzemięźliwości albo utrata atrakcyjności i nagle widzę, że ja nie dostrzegam w niej nic więcej. Narzeczeństwo to odkrycie wszystkiego poza seksualnością, czy ja mam wspólne porozumienie z tą osobą, wspólne zainteresowania, czy znam jej słabości. No, seksualność podkręca, my zupełnie nie jesteśmy trzeźwi, jak pijani, nie? Leziemy jak ta mucha do miodu i nic innego nie widzimy, jesteśmy zaślepieni. Stąd tak ważna czystość przedmałżeńska, żeby wiedzieć i poznać tego człowieka od drugiej strony. Jak ja będę go kochać, naprawdę go pokocham, to później czy ta seksualność będzie, czy nie będzie, ona jest ważna, ona jest też potrzebna, ale będzie drugorzędna. Jeżeli nagle ustanie pożycie, bo coś się wydarzy. Czy ja wtedy będę w stanie z tym człowiekiem w czystości wytrwać? Jeżeli narzeczona nie doświadczyła wierności swojego narzeczonego, a narzeczony umiejętności wierności narzeczonej, czy potrafią z nim być, jeżeli by ta sfera była wyłączona, to nagle jest dramat, bo nic ich nie łączy. A jeżeli ktoś ma szacunek dla swojej żony czy męża i z miłości dla niego potrafi się seksualności wyrzec, bo jest jakiś taki czas, no to jest miłość. Seksualność bardzo często ma w sobie tę miłość piękną. To jest piękny dar dany nam przez Boga, ale tu łatwo o nasz egoizm. Tu łatwo o nasz egoizm i zafałszowanie tej prawdy. Czystość też bardzo często jest wymagana w małżeństwie. Dziwne rzeczy gadam, ale taka jest prawda. Ile z małżonków, którzy gdzieś tutaj przeżywają dramaty, ile małżeństw, bo nie tak sobie to wyobrażali. A nagle ta sfera się zawiesiła, nie? No i pytanie o wierność, umiejętność wytrwania. No ale zeszliśmy zaś na kolejne rzeczy. No właśnie, czyli modlitwa, spowiedź i Eucharystia. Eucharystia, w której sam Bóg przychodzi do mojego wnętrza, żebym miał siłę siebie potem ofiarowywać. Eucharystia nie jest tylko naszą siłą, ale też programem życiowym. Bo tak jak Jezus oddaje za nas swoje życie, czyli swoje ciało i swoją śmierć, swoją krew, bo krew jest symbolem życia w Biblii, krew wylana oznacza śmierć, czyli Chrystus w Eucharystii oddaje dla nas wszystko, co może dać, wszystko, co ma, całe swoje życie, całe swoje ciało i całą swoją śmierć, swoją wylaną krew. To jest to, żebyśmy mieli też siłę czynić to samo. Znacie Ewangelię Janową, piękne sceny umycia nóg, zdziwienia apostołowie, Jezus obmywa, Piotr, nie, Piotrze, daj sobie umyć nogi. I potem na końcu Jezus mówi, rozumiecie, co wam uczyniłem? Skoro ja, Pan i Nauczyciel, wam nogi umyłem, tak i wy sobie macie te nogi umywać. Czyli Eucharystia nie jest tylko czerpaniem korzyści, z tego, że Chrystus daje nam całe swoje życie i całą swoją śmierć, żeby nas tym umocnić, ale też i programem życiowym. Posilony ciałem i krwią Pańską mam wyjść z Kościoła, żeby dać swoje życie, swoje siły, swoje talenty innym, dzielić się z nimi, służyć, a nie tylko to, swoją śmierć, czyli swoje zawody, cierpienia, trudności, zmęczenie. Piękne to jest. Cantalamessa pisze piękne rozważanie. Poszukajcie tej książeczki o Eucharystii. On mówi tak, uczestnicząc w porannej mszy świętej, to Chrystus oddaje za nas życie po to, żeby ten, który na niej uczestniczy, mógł wyjść i dawać swoje życie dla Chrystusa. Matka dzieciom, ojciec dzieciom, mąż żonie, żona mężowi, lekarz pacjentom, pielęgniarka pacjentom, pacjent cierpienia swoje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś pięknego. Słuchajcie, jakie mamy skarby. Dlatego diabeł, jeżeli będzie nas kusił, będzie chciał nas zniszczyć, on nigdy nie wsadzi nam w rękę noża i powie dźgnij jego albo dźgnij ją. To już na samym końcu. Bo jakby człowiek tak dźgnął kogoś i zabił, to wie, że źle zrobił. Jego pierwszym elementem jest kuszenie tego, co nas wiąże z Jezusem, czyli podcięcie tych korzeni. I zaczyna, kochani, zawsze kusić od czego? Od Eucharystii, od modlitwy, od spowiedzi świętej. I niby nic, bo drzewo stoi, korzenie są ucięte, drzewo stoi, trochę liście się pokurczyły, potem uschły. Dlaczego uschły? Nikt nic nie widzi, pod ziemią nie widać, ale korzenie utrącone, nie ma drzewa, jest duchowy kikut, który potem pada. Dlatego, kochani, nie podlegajmy podszeptom. To, co wydaje się niewinne, będziecie bardzo kuszeni w tej kwestii. Eucharystii, modlitwy i spowiedzi. To, co wydaje się niewinne, odłóż spowiedź. Daj sobie spokój dzisiaj z mszą świętą niedzielną. Daj sobie spokój z modlitwą. To są fundamenty. Jeżeli On nas tu utnie, to ma nas całych. To są rzeczywistości najbardziej kuszone. Odtąd zaczyna się ruina człowieka, bo tu zaczyna się rdza, która osiada na naszym sumieniu, a potem wszystko się rozłazi. A z tym jest bardzo łatwo, tak z tym dowcipem, nie? Gdzie był ten bardzo pobożny, prawda, proboszcz. Jakiż on był pobożny i dobry, co on nie zrobił. Ale ludzie tak coś podejrzewali, że on się nie spowiada. No i życzliwi donieśli biskupowi. Biskup przyjeżdża i mówi, oj dobrodzieju, no piękny kościół, wszystko wymalowane, odnowione, ludzie zadbani, ale ja słyszałem, że tu się ksiądz kanonik nie spowiada. Ależ, jak ekscelencjo, no jak ja się nie spowiadam. Ja co 2 tygodnie zaprzęgam mojego karego konia i gnam przez górę do księdza Wiśniewskiego, nie? No księże kanoniku, to już 7 rok, jak Wiśniewski nie żyje. Mój ekscelencjo, ekscelencja, patrzę, jak ten czas leci, a leci. No właśnie, żeby nam to tak nie poleciało. I nam księżom, i wam świeckim, i małżonkom, i dzieciom. Bo jak diabeł nas ukorzenia utrąci, umarł w butach. Dobrego wieczoru i dobrego spotkania z Panem.